przy mikrofonie jest, przy telefonie, przepraszam, jest pan generał Roman Polka. Polko, były zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Tak, żeby zarysować tło całej sytuacji, irański generał Qasem Soleimani został zabity w amerykańskim ataku. Tymczasem wysocy urzędnicy Teheranu już zapowiadają zemstę. Soleimani, tak dla zarysowania całej sytuacji, wylądował na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie po północy. Są sprzeczne doniesienia, skąd irański generał przyleciał. Mówi się o syryjskim Damaszku albo libańskim Bejrucie. Po wylądowaniu Soleimani wsiadł do oczekującego na niego samochodu. W konwoju, który odbierał irańskiego dowódcę z lotniska, był również jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis. Atak nastąpił tuż po tym, jak konwój opuścił teren lotniska w Bagdadzie. Dwa samochody wiozące irańskich i irackich wojskowych uderzyły w nie 4 rakiety. 3 wycelowano w samochód wiozący Soleimaniego i al-Muhandisa, a jedna trafiła w auto z ochroniarzami dowódców. Amerykanie mieli posiadać szczegółowe informacje na temat trasy konwoju i cytowane jeszcze przez The Daily Mail anonimowe źródło amerykańskie ujawnia, że Soleimani i al-Muhandis zostali zabici w ataku dronów. Tymczasem irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że wojskowi ponieśli śmierć w wyniku ataku prowadzonego z amerykańskich śmigłowców. No i teraz pytanie, jaką rolę w ogóle pełnił generał Soleimani w irańskim wojsku? Czy można by powiedzieć, że on był swojego rodzaju pańskim odpowiednikiem w tej armii, jeżeli chodzi o funkcję dowódcy sił specjalnych?
No, z pewnością była to kluczowa postać w irańskiej armii, ale rzeczywiście dowódca elitarnych jednostek specjalnych i coś, co w demokratycznych krajach jest nie do przyjęcia, jednocześnie szef wywiadu, jednocześnie zaufany człowiek najwyższych polityków. Krótko mówiąc, to jest ta osoba, która dyplomatycznie, siłą, poprzez działania terrorystyczne, wywiadowcze, rozgrywała na korzyść Teheranu to, co się dzieje w Syrii, w Iraku, w Libanie. Dość powiedzieć, że nawet organizacja zaliczana jako terrorystyczna, Hezbollah, wspierana cały czas przez Iran, już w tej chwili zapowiada odwet, zemstę za zabicie człowieka, którego też uważali za swojego przywódcę.
Irańczycy mówią, że to był atak ze śmigłowca, natomiast Amerykanie zaprzeczają, mówią, że to był atak z dronu. Jaki był prawdopodobny przebieg tej akcji? Jak w ogóle wygląda przeprowadzanie takiej akcji ze strony militarnej?
No przede wszystkim myślę, że przez długi czas był śledzony jego ruchy, no ponieważ już wcześniejsze działania o charakterze terrorystycznym spowodowały, że już tak naprawdę od wielu lat Soleiman był na liście amerykańskiej jako ten człowiek, który stwarza dla żołnierzy amerykańskich duże zagrożenie. Cały czas prowadził zastępczą wojnę. Warto zwrócić uwagę, że przecież nie został zabity na terytorium własnego kraju, ale w Bagdadzie, w Iraku, wracał albo z Syrii, albo z Libanu. No to pokazuje, jakimi sprawami zajmował się. No, zwykle wojska pozostają w granicach własnego terytorium do obrony własnych granic. Myślę, że to była kluczowa postać. Jak to było prowadzone przez wywiad? Myślę, że również rozpoznanie elektroniczne, wywiad osobisty, wielokrotna weryfikacja. No tej kuchni z pewnością służby amerykańskie nam nie zdradzą. Natomiast raczej bym ufał stronie amerykańskiej, że ostateczne uderzenie zostało wykonane za pomocą dronów. Wiadomo, że ta kontrowersyjna broń jest niesamowicie skuteczna, ale to, co istotne, z pewnością wielokrotnie upewniano się, że to jest właściwy cel. No i musiano też znać szczegóły podróży samego Soleimana, bo w przeciwnym wypadku to uderzenie nie byłoby tak skuteczne.
Czy można mówić o jakimś człowieku, który wewnątrz irańskiej armii kontaktował się ze służbami amerykańskimi? O jakimś, no, powiedzmy to, zdrajcy, tak, w armii irańskiej?
Nie wykluczam to. Zazwyczaj te informacje rzeczywiście są też kupowane. Nie chcę zdradzać tej kuchni również i działań chociażby Gromu podczas misji w Iraku. Prawda jest taka, że rzeczywiście Soleiman miał tą krótką ścieżkę dostępu. On miał nieograniczone fundusze, nieograniczone możliwości i to, że korzystał z informacji wywiadowczych, a jednocześnie dysponował narzędziem do siłami specjalnymi, które mogły uderzać. Otóż zazwyczaj tego typu elementy są dowodzone przez różne osoby po to, żeby jednak nie doszło do jakichś nieoczekiwanych zdarzeń. No, trzeba przyznać, postać kluczowa od ponad 20 lat w siłach irańskich, która rozgrywała interesy Teheranu w różny sposób, bo albo to wspierał reżim al-Assada, albo to pomagał w walce z państwem islamskim. No jednak to wszystko było robione po to, żeby zapewnić dominację Iranu w tym obszarze działań i z pewnością uderzało w interesy amerykańskie. Stąd też Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, po ataku na ambasadę amerykańską w Iraku zdecydował się jednak wyeliminować tego człowieka, który stwarzał dla żołnierzy amerykańskich ogromne zagrożenie.
No dobrze, to jeszcze tylko dopytam, dlaczego Irańczycy twierdzą, że to był śmigłowiec? W sensie, co mają do osiągnięcia poprzez podawanie takiej informacji do obiegu medialnego, kontestując to, co mówią Amerykanie o dronie? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że to byłby śmigłowiec, a nie dron?
Szczerze mówiąc, nie ma to żadnego specjalnego znaczenia. Szczerze mówiąc, też nie rozumiem, dlaczego upierają się, że był to śmigłowiec, skoro gdyby był to śmigłowiec, no to z pewnością tylko wtedy, kiedy wchodziłaby w grę konieczność wejścia na obiekt, rozpoznania obiektu i dopiero później likwidacji, tak jak to robiono podczas ataku na przywódcę Al-Kaidy, Osama Bin Ladena.
Tak.
Wówczas była taka konieczność, ale wcześniej rozpatrywano wersję właśnie ataku przy użyciu drona. To, że zdecydowano się na użycie właśnie śmigłowców, wiązało się z tym, żeby uniknąć ofiar cywilnych. W tym wypadku Amerykanie mówią o bardziej takim agresywnym ataku, do którego się przyznają, ponieważ wiedzieli, że w otoczeniu generała Sulejmana nie będzie osób cywilnych, czyli tak zwanych ofiar, których żołnierze amerykańscy chcieliby uniknąć.
To zrozumiałe i dobrze się stało, że takich ofiar nie było. I jeszcze na sam koniec chciałem tylko dopytać, czy przewiduje pan ze swojego punktu widzenia możliwość w ogóle otwartego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi i służbami koalicji z Iranem w Zatoce Perskiej? I skoro, jeżeli tak, to czy Polska powinna się czynnie włączyć do tej akcji i czy my w ogóle mamy takie zaplecze, żeby brać udział w takim konflikcie?
Warto przypomnieć, że jest to nie pierwsze takie zaognienie konfliktu. To są te ataki irańskie na instalacje naftowe, uderzenie w Arabię Saudyjską, w Izrael. To nie jest pierwsze takie zaostrzenie, ale to wciąż jest tak zwana proxy war, czyli zastępcza wojna. Ona nie jest realizowana na terytorium Iranu, nie jest realizowana na terytorium Stanów Zjednoczonych, jest realizowana na innym terenie i wydaje mi się, że obie strony, mimo że w samym Iranie widzimy coraz bardziej radykalne głosy, jednak obie strony nie widzą potencjalnego sukcesu w rozpętaniu rzeczywistej wojny.
I oby do niej...
Tym niemniej musimy sobie zdawać sprawę, że życzenia to jest jedna sprawa, a taka eskalacja konfliktu może spowodować, że zarówno stronie amerykańskiej, jak i irańskiej to, co się będzie wydarzało, może się wymknąć spod ich kontroli.
Puszczą nerwy i może dojść do właściwie do strasznego konfliktu. Miejmy nadzieję, że nie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Rozmawialiśmy z panem generałem Romanem Polko, byłym zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM. Bardzo dziękuję.